Nieetyczne, niemoralne, nieprawdopodobne, tak często mówi się na ich temat. O co chodzi? O najdziwniejsze i najbardziej niepokojące eksperymenty psychologiczne w historii świata. To właśnie dziś o nich będziemy Wam opowiadać. Obecnie od badaczy akademickich wymaga się więcej niż kiedyś. Muszą oni przestrzegać surowych zasad przeprowadzania eksperymentów psychologicznych. W Ameryce istnieje APA, czyli Towarzystwo Psychologiczne, które zobowiązuje wszystkich badaczy do przestrzegania ustalonego kodeksu postępowania przy przeprowadzeniu eksperymentów. Wszystko po to, by dzisiejsze nie kończyły się tak jak kiedyś. W latach 50. czy 60. można powiedzieć, że dziwne eksperymenty były na porządku dziennym. W końcu stanowiły podstawę postępu ludzkości. Dziś nie jest o nich tak głośno, może na całe szczęście, ale przypomina nam o nich niejednokrotnie zniszczone lub nawet utracone w imię postępu życie. Zapraszamy Was do zapoznania się z 6 najbardziej niepokojącymi eksperymentami psychologicznymi w historii świata. Eksperymenty psychologiczne mają być m.in. kluczem do odkrycia, co nami motywuje. Tak też miało być w 1967 roku, gdy przeprowadzono eksperyment o nazwie Trzecia Fala. Jednym z palących pytań historii jest, jak pozwolono na Holokaust, jak to możliwe, że ludzie tak łatwo ulegali nazistowskiej ideologii, czemu niewielu się buntowało. Odpowiedzi na te pytania zaczął szukać Ron Jones, nauczyciel z liceum Palo Alto z Cabrillo High School, który zdecydował się przeprowadzić eksperyment socjologiczny wraz ze swoimi 15-letnimi studentami. Miało to trwać tydzień, ostatecznie skończyło się wcześniej. Pierwszego dnia Jones stworzył w klasie autorytarną atmosferę, stając się kimś w rodzaju najwyższego przywódcy. W miarę upływu dni jednoosobowy faszyzm Jonesa zamienił się w szkolny klub. Uczniowie wymyślili nawet własne insygnia i przyjęli salut w stylu nazistowskim. Nauczono ich, jak stanowczo przestrzegać poleceń Jonesa i stawać się antydemokratycznymi. Dostali nawet za zadanie donosić na siebie poprzez tajną policję. Nowa ideologia Jonesa rozprzestrzeniła się błyskawicznie. Czwartego dnia nauczyciel zaniepokoił się, że ruch podobny do nazistowskiego, który wyzwolił, wymyka się spod kontroli. Pod naciskiem rodziców i nauczycieli zatrzymał eksperyment. Piątego dnia powiedział uczniom na specjalnie przygotowanym wiecu, że wzbudzili podobne poczucie wyższości jak naród niemiecki pod nazistowskim reżimem. Na szczęście ten eksperyment zakończył się bez żadnych poważnych konsekwencji dla zdrowia i życia uczniów. Jednak można go uznać za jeden z bardziej kontrowersyjnych. Na jego podstawie w 1981 roku powstał film The Wave, a także jego niemiecka adaptacja Die Welle. W 2010 roku wystawiono w San Francisco musical o tej samej nazwie. Skoro już jesteśmy przy temacie autorytetów, opowiedzmy sobie trochę o innym eksperymencie zaprojektowanym i przeprowadzonym przez Stanleya Milgrama. Badanie to określane jest jako jedno z najbardziej popularnych badań nad posłuszeństwem. O co chodziło? Eksperyment psychologiczny Milgrama polegał na analizie konfliktu między osobistym sumieniem a posłuszeństwem wobec władzy. W 1961 roku Milgram dokładnie przeanalizował usprawiedliwienie Adolfa Eichmanna, wysokiego rangą koordynatora Holokaustu i zagorzałego nazisty, jakie przedstawiał podczas procesu w sprawie ludobójstwa w czasie II wojny światowej. Zarówno Eichmann, jak i inni naziści podczas swoich procesów najczęściej wybierali obronę opartą na pojęciu posłuszeństwa. Argumentowali, że po prostu wykonywali polecenia swojego przełożonego. Dlatego Milgram chciał zbadać, czy Niemcy byli w jakiś sposób naturalnie posłuszni, czy też był inny powód okrucieństwa. Na potrzeby tego eksperymentu Milgram wybrał uczestników za pośrednictwem reklamy prasowej, zachęcając ich do udziału w badaniu na Uniwersytecie Yale. Przebadano 40 osób, każdy uczestnik badania był następnie parowany z innym. Do każdego testu Milgram wybierał 3 osoby, które zostały podzielone na rolę eksperymentatora lub autorytetu, nauczyciela i ucznia, właściwie aktora. W każdym przypadku uczeń był w rzeczywistości pomocnikiem Milgrama, który udawał faktycznie uczestnika eksperymentu. Zadaniem nauczyciela było czytanie uczniowi pary słów, a następnie sprawdzanie, które z nich zostały zapamiętane. W pokoju nauczyciela znajdowało się urządzenie do rażenia prądem elektrycznym wraz z rzędem przełączników oznaczonych od 15 do 450 V. Każda zła odpowiedź ucznia była karana wstrząsem. Celem eksperymentu było dokładne zbadanie, jak daleko ludzie byli gotowi posunąć się, aby wykonać polecenie, nawet jeśli wiązało się to z krzywdą innej osoby. Nauczyciel został poinstruowany, aby szokować ucznia coraz wyższymi napięciami. Jednak bez wiedzy nauczyciela przełączniki nie były rzeczywiste, a uczeń udawał swoją reakcję. Fałszywe wstrząsy elektryczne stopniowo narastały do poziomu, który byłby śmiertelny, gdyby był prawdziwy. Eksperyment wykazał nieoczekiwanie, że bardzo duży odsetek badanych, choć niechętnie, wykonywał instrukcje w pełni. Zadaniem eksperymentatora było mówienie do nauczyciela, że musi kontynuować karanie swojego ucznia, nawet jeśli uczeń błagał, by przestał. Zadaniem nauczyciela było dalsze rażenie go prądem. Najwięcej osób przerwało badanie dopiero, gdy siła rażenia miała wynieść 450 V. Etyka tego eksperymentu została poddana ścisłej kontroli z powodu poważnego stresu psychologicznego, jakim poddano badanych ochotników. Co wiemy dzięki wynikom? Badani wielokrotnie mówili, że to było najgorsze wydarzenie w ich życiu. Milgram twierdził, że wszyscy, niezależnie od tego, jak się zachowują, przeżywają olbrzymią presję na podporządkowanie się autorytetowi. Straszne, prawda? Skoro mówimy już o traumach oraz podporządkowaniu się autorytetom, nie sposób nie wspomnieć o jednym z najbardziej krytykowanych eksperymentów naukowych. W sierpniu 1971 roku profesor psychologii Uniwersytetu Stanford Philip Zimbardo postanowił sprawdzić teorię, że konflikty i złe traktowanie więźniów i strażników są głównie wynikiem cech osobowości poszczególnych osób. Zimbardo i jego zespół stworzyli symulowane więzienie w budynku psychologii i przydzielili 24 ochotnikom rolę więźnia lub strażnika. Uczestnicy zostali następnie ubrani zgodnie z przypisanymi im rolami, a Zimbardo wręczył sobie rolę nadinspektora. Podczas gdy nakierował strażników na stworzenie poczucia bezsilności pośród pozorowanych więźniów, to co się stało było dość niepokojące. Około 400 strażników stało się czynnymi sadystami. Więźniów rozbierano i poniżano, pozostawiano w niehigienicznych warunkach i zmuszano do spania na betonowych podłogach. Jeden z nich był zamknięty w szafce. Powszechną formą kar były pompki. Nic nie zapowiadało buntu więźniów, który nadszedł drugiego dnia. Studenci, którym przypisano tę rolę, zabarykadowali się w celach, ustawili łóżka przy drzwiach i zerwali należące do nich numery identyfikacyjne. Bunt został szybko stłumiony przez strażników, którzy zemścili się, używając gaśnicy, która wystrzeliła strumień chłodzącego skórę dwutlenku węgla i odepchnęli więźniów od drzwi. Następnie strażnicy włamali się do każdej z cel, rozebrali więźniów do naga i wyjęli łóżka. Przywódcy buntu więźniów zostali umieszczeni w izolatkach. Potem strażnicy na ogół zaczęli nękać i zastraszać więźniów. Trzech najmniej zaangażowanych w bunt więźniów otrzymało specjalne przywileje. Mogli umyć włosy, zęby, otrzymać jedzenie, które w formie kary zostało odebrane pozostałym skazanym. Po wybuchu buntu sytuacja na zaimprowizowanym oddziale więziennym zaczęła się zmieniać. Więźniowie stali się zależni i ulegli, a strażnicy pogardliwi i szyderczy. Domagali się coraz większego posłuszeństwa. Zaczęło dochodzić do załamań nerwowych wśród więźniów, uczestników eksperymentu. Sam Zimbardo był tak pochłonięty swoją rolą, że nie zauważył powagi tego, co się działo. Muzyka. Eksperyment stanfordzki został przerwany już 6 dnia z powodu nadmiernej agresji strażników, załamania emocjonalnego więźniów i pobudek moralnych doktorantki Krystyny Maslach. Wcześniej co najmniej 5 więźniów doznało emocjonalnej traumy. Eksperyment potwora już na wstępie brzmi przerażająco. A jeśli do tego dodamy, że udział w nim brało ponad 20 osierdzonych dzieci z Davenport, robi się coraz mniej etycznie. Eksperyment logopedyczny psychologa doktora Wendela Johnsona miał miejsce w 1939 roku i był początkowo utrzymany w ścisłej tajemnicy na wypadek, gdyby miał zaszkodzić reputacji zawodowej uczonego. Badacz chciał zrozumieć, co jest przyczyną jąkania. Johnson nie zgadzał się z powszechnym przekonaniem, że jąkanie jest wrodzoną cechą, której nie da się naprawić. W ramach badania przeprowadził eksperyment na sierotach. Umieścił je w 2 grupach, jąkających się i nie jąkających się. Tylko połowa dzieci w grupie jąkającej się faktycznie miała z tym problem. W trakcie eksperymentu osoby, które się nie jąkały, otrzymywały pochwały. Z drugiej strony jąkająca się grupa nieustannie była szykanowana, dyskredytowana. Co w tym dziwnego lub nieetycznego? Fakt, że w każdej z grup znajdowały się zarówno dzieci mające problemy logopedyczne, jak i te, które się nie jąkały. To 6-miesięczne badanie miało duży wpływ nawet na tych, którzy wcześniej nie mieli trudności z mówieniem, czyniąc niektóre z dzieci niepewnymi siebie i wycofanymi. Johnson doszedł później do wniosku, że dzieci, które jąkały się w grupie jąkającej, były po eksperymencie w stanie gorszym niż przed jego rozpoczęciem. Dodatkowo dzieci z jąkającej się grupy, które nie miały z tym problemu przed rozpoczęciem eksperymentu, zaczęły się jąkać po jego zakończeniu. Johnson ustalił, że problem jąkania miał charakter rozwojowy, a nie był wrodzoną cechą. W 2007 roku niektórzy z byłych badanych otrzymali od stanu Iowa wysoką zapłatę za to, co przeszli. Wnioskodawcy zgłaszali trwające całe życie psychologiczne i emocjonalne blizny. South African Aversion Project był kolejnym nieetycznym eksperymentem psychologicznym przeprowadzonym na ludziach. Apartheid w RPA to czas niezwykle trudny dla homoseksualistów, zarówno ciemnoskórych, jak i białych. W tym czasie rząd miał surowe prawa antyhomoseksualne. Bycie gejem zostało zdefiniowane jako anormalne, a homoseksualizm uważany był za chorobę psychiczną. W rezultacie wielu mieszkańców RPA stosowało terapię i techniki awersyjne, aby wyleczyć ich z tej choroby. Homoseksualiści byli również często zmuszani do wstąpienia do wojska wbrew ich woli. Projekt Aversion składał się głównie z narkomanów, lesbijek i gejów, którzy zostali poddani elektrowstrząsowej terapii behawioralnej. W ramach tej terapii homoseksualistom pokazano zdjęcia erotyczne osób tej samej płci, następnie zostali rażeni prądem i pokazano im zdjęcia erotyczne płci przeciwnej. Technika oczywiście nie zadziałała, a ofiary poddano następnie terapii hormonalnej. W niektórych przypadkach terapia ta obejmowała również kastrację chemiczną. Ponadto 900 mężczyzn i kobiet zostało zmuszonych do poddania się operacji zmiany płci, aby zmienić ich orientację, oczywiście bez ich zgody. Podobny eksperyment przeprowadzono także w Manchesterze w 1967 roku. W British Medical Journal opublikowano badanie szczegółowo opisujące próby leczenia grupy 43 homoseksualnych mężczyzn. Badanie prowadzono w Cramsar Hospital. Ochotnikom pokazano slajdy mężczyzn i kazano patrzeć, dopóki uznają to za atrakcyjne. Jednak po 8 sekundach od pokazania takiego slajdu badani zostali rażeni prądem. Prezentowane były również slajdy przedstawiające kobiety, a wolontariusze mogli je oglądać bez żadnej kary. Chociaż badacze sugerowali, że próby odniosły pewien sukces w wyleczeniu ich uczestników, w 1994 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne uznało terapię niechęci homoseksualnej za niebezpieczną i nieskuteczną. Życie Kanadyjczyka Davida Reimera zmieniło się drastycznie z powodu pewnego profesora Uniwersytetu Johna Hopkinsa. W wieku 6 miesięcy Reimer został poddany nieudanej procedurze obrzezania poprzez kauteryzację, która pozostawiła go z oszpycającym uszkodzeniem narządów płciowych. Rodzice chłopca po jakimś czasie zabrali go do Johna Moneya, profesora psychologii medycznej i pediatrii, który opowiadał się za teorią neutralności płci. Argumentował swoją tezę, mówiąc, że tożsamość płciowa jest wyłącznie kwestią wyuczoną. Według naukowca płeć dziecka można było zmienić za pomocą odpowiednich interwencji behawioralnych. Manny zasugerował, że chociaż penisa Reinera nie można naprawić, dziecko mogłoby, a wręcz powinno przejść operację zmiany płci. Chłopiec miał być wychowywany jako kobieta. W 1967 roku Reimer rozpoczął leczenie, które miało zmienić go w Brendę. W wieku 22 miesięcy David przeszedł obustronną orchideoktomię, w której usunięto chirurgicznie jądra i wykonano prymitywny srom. Od tego momentu chłopiec miał każdego roku spotykać się z dr Moneyem w celach konsultacyjnych. Przez kilka lat Money opisywał postępy Reimera jako przypadek Johna, Joan, opisując najwyraźniej udany rozwój płci żeńskiej i wykorzystując ten przypadek do uzasadnienia wykonalności zmiany płci i rekonstrukcji chirurgicznej nawet w przypadkach innych niż interseksualne. Pomimo dalszych wizyt u doktora Moneya w ciągu następnych 10 lat Reimer nie był w stanie zidentyfikować siebie jako kobiety. Dziecko powiedziało rodzicom, że byłoby skłonne odebrać sobie życie, gdyby miało ponownie spotkać się z doktorem. W 1980 roku rodzice Reimera powiedzieli mu prawdę o zmianie płci. Chłopiec zdecydował się przyjąć męską tożsamość płciową, nazywając siebie Davidem. Przeszedł leczenie w celu odwrócenia zmiany, w tym zastrzyki testosteronu, podwójną mastektomię i operację faloplastyki. Mimo tego eksperyment spowodował u niego skrajną depresję. Podstawowy czynnik, który przyczynił się do jego samobójstwa w 2004 roku. Sprawa Davida Reimera zyskała międzynarodową uwagę w 1997 roku. Wtedy opowiedział swoją historię Miltonowi Diamondowi, seksuologowi akademickiemu, by zniechęcić lekarzy do podobnego leczenia ich niemowląt. Tymczasem John Money pogrążył się w kontrowersjach także tych na temat pedofilii. I tak oto doszliśmy do końca trzeciego odcinka naszego podcastu. Pamiętajcie, że eksperymenty psychologiczne mogą być kluczem do tego, jak działa ludzka psychika. Jednak prowadzenie ich w sposób nietypowy i wątpliwie moralny nie niesie za sobą nic dobrego. Choć odkrycia wielu badaczy, o których była mowa w naszym podcaście, miały wpływ na naszą teraźniejszą wiedzę, metody, które stosowali, są mocno nieetyczne. Jeśli nie powiedzieć, że sadystyczne. Zawsze przeprowadzając badania naukowe należy mieć na względzie jego uczestników. Przede wszystkim po to, by nie zakończyły się one dla nich trwałym uszkodzeniem emocjonalnym lub fizycznym. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnym podcaście.